Rozdział 22.
Wyjeżdża pan do Fürstenstein? Ni to zapytał, ni stwierdził Globke, którego York spotkał przy wyjściu z zamku. Nie jestem upoważniony do ujawniania panu tajemnic. Zastanawiałem się, czy nie pojechać z panem. Globke wydawał się niezrażony osłością Yorka. Mamy trochę do pogadania. My? Chce pan mnie przesłuchać? Dobrze, nie będę panu psuł widoków pięknego zamku Hohenbergów moją osobą. Ale proszę, żeby poświęcił mi pan pół godziny. Teraz. Jeżeli to konieczne. York był zaskoczony sposobem, w jaki Globke zwracał się do niego. Chodźmy nad jezioro. Tam nad zaporą jest miły hotel, Zum Kistalsperre. Był pan tam? York pokręcił głową. Patrzył podejrzliwie na SS-mana, który nagle zmienił się w gawędziarza. To szkoda. Mają znakomitą kuchnię w niewielkiej restauracji na parterze. Bywałem tam jeszcze przed wojną. Proszę sobie wyobrazić, że mimo tego strasznego czasu hotel zachował swój urok.
Zeszli po kamiennych schodach prowadzących do jeziora utworzonego na początku wieku przez wody Kwisy, spiętrzone przez zaporę widoczną z zamku. Ciepły dzień sprzyjał spacerowi, aczkolwiek przechadzka w towarzystwie SS-mana i widok wartowników rozstawionych wokół jeziora sprawiał, że wydawało się to koszmarem sennym.
Musi pan mieć dużo do powiedzenia. York zdecydował się skłonić Globkego do podjęcia głównego tematu. Ten milczał przez chwilę, aż nagle oświadczył. Schwytaliśmy radiotelegrafistkę. Patrzył uważnie na Yorka, starając się ocenić jego reakcję. Gratuluję, ale dlaczego mnie pan o tym mówi? York zachował całkowity spokój. Ja nie zajmuję się sabotażystami ani dywersantami. SS-man wydawał się zaskoczony, pozbawiony wszelkich emocji reakcją Yorka na jego słowa. Rozumiem, że to informacja dla pana nieważna, ale pan zna tę dziewczynę. Zawiesił głos. Panie Obersturmbannführer, proszę, niech pan powie, o co panu chodzi, albo zakończymy ten spacer. Oczywiście może pan mnie aresztować, tylko za co? Niech pan się nie unosi, York. Sądziłem, że może pana zainteresować, że ocieramy się o szpiegów, nie wiedząc o tym. To Natalia, kelnerka z restauracji. York patrzył spokojnie na Globkego z naturalnym zdziwieniem, jakie powinny wywołać takie słowa. Widziana pana z nią, mówił dalej Globke. Podobnie jak 2 tuziny oficerów z naszego zamku i kilkuset innych, którzy bywali pod Jeleniem. I co z tego? Widziano pana nie w restauracji, ale w kościele. York przypomniał sobie Polkę, która weszła do kościoła, gdy był tam z Natalią. Szybko jednak uznał, że Globke blefuje, gdyż kobieta nie mogła rozpoznać go ani tym bardziej zapamiętać. Bzdura. Nie byłem nigdy w kościele w Marklisie. Jestem katolikiem. Skąd pan wie, że mówię o kościele protestanckim? Przerwał mu Globke. Nie dał mi pan skończyć, a chciałem powiedzieć, że jestem katolikiem niepraktykującym, a więc nie chodzę do kościoła, choć wierzę w Boga. Widziano mnie w kościele protestanckim? To śmieszne. Globke przygryzł wargi. Czy ma pan inne dowody, na których podstawie mógłby mnie pan oskarżyć o współpracę z wrogim agentem? Mam. Dziewczyna zaczęła zeznawać. York poczuł gwałtowny ucisk w żołądku. On blefuje, blefuje. Niczego nie ma, pomyślał. Słucham dalej. To ciekawe, nie dawał po sobie poznać, jakie wrażenie na nim zrobiły słowa Globkego. Ta dziewczyna zeznała, że współpracowała z kapitanem Johannem Yorkiem? Tym razem Globke zachował kamienną twarz. To dlaczego spacerujemy nad jeziorem? York powiedział to z wyraźną ironią. Tak spokojnie, jak dobrzy znajomi. Czy nie boi się pan, że wyciągnę pistolet i zastrzelę pana, a następnie ucieknę? To byłaby najbardziej oczywista reakcja zdekonspirowanego szpiega, czyż nie? York czuł, że zachowuje przewagę nad Globkem. Ten uśmiechnął się. Nie wiem, jaką grę pan prowadzi. York nagle zmienił ton. Podejrzewa mnie pan, że jestem szpiegiem, ale zamiast mnie aresztować, zaprasza mnie pan na przechadzkę i wyjawia, że schwytano moją rzekomą towarzyszkę. Gdybym rzeczywiście był szpiegiem, natychmiast zawiadomiłbym centralę, uniemożliwiając panu wykorzystanie tej dziewczyny do wysyłania sfałszowanych meldunków, nieprawdaż? Globke uśmiechał się w dalszym ciągu. Rozmowa nie przebiegała po jego myśli, ale zaczynając ją, nie zakładał, że York się przyzna. Chciał go tylko zastraszyć. Liczył się z tym, że będzie musiał zaakceptować obecność szpiega, gdyż był mu potrzebny, ale musiał obezwładnić go, uniemożliwić działanie. Wie pan, kapitanie York, w pana przypadku nie mogę zastosować metod, które Gestapo zazwyczaj stosuje, gdyż wstawi się za panem profesor Kunze. York skinął głową. Ale niech pan nie będzie taki pewny siebie. Wpływy profesora kończą się w pewnym miejscu. Nie o to chodzi. usiadł na kamieniu i przez chwilę wpatrywał się w wodę. — Wie pan, że chciałem być leśnikiem — powiedział niespodziewanie. — To jest wspaniałe kształtować życie dookoła siebie. Gdy drzewo rośnie krzywo, można je wyciąć, a gdy natura wprowadziła skazę do organizmu jelenia, co widać po porożu, trzeba go zastrzelić, aby nie psuł rasy. Znam tę ideologię i odnoszę wrażenie, że wszystkich leśników ubrano w czarne mundury. No cóż, otwieram się przed panem, a pan kpi. A mnie zależy na tym, abyśmy się zrozumieli. Nie widzę takiej potrzeby. A poza wszystkim, niech mi pan wreszcie wyjawi, o co panu chodzi. Tylko o to, że wiem, iż jest pan szpiegiem. Globke wstał z kamienia. I powtarzam, niech pan nie będzie taki pewny siebie. Zeznania dziewczyny są wystarczającym dowodem, żeby pana aresztować, ale po co? Przyznałby się pan do tego, co wiem, a w wyniku brutalnego śledztwa zdradził to, co wiem, a mianowicie, że poinformował pan swoich mocodawców w Moskwie, iż pracujemy nad łamaniem ich szyfrów. Oczywiście, siedząc w celi, nie mógłby pan wysyłać kolejnych meldunków, ale i tak pan nie może tego robić, ponieważ zabraliśmy panu radiotelegrafistkę, czyli zarwaliśmy kontakt. Oczywiście przyjmuję, że Moskwa przyśle panu innego łącznika, lub że gdzieś w pobliżu tkwi jakiś zakamuflowany. I co z tego? Nie podejrzewam, żeby po tej rozmowie zechciał go pan aktywować lub w jakikolwiek inny sposób odtwarzać kontakt z Moskwą. Przestał być pan groźny. O to mi chodziło. Proste? I powiedziałbym zabawne. York postanowił nie zmieniać swojej taktyki, choć przyznawał w duchu, że to Globka ma wszystkie atuty. Pan musi zdawać sobie sprawę, że mnie zawdzięcza życie. Globke podszedł tak blisko Jorga, że ten poczuł przykry zapach tytoniu z jego ust. To jest podstawa naszych przyszłych stosunków. Nie prosiłem pana o darowanie mi życia i nie czuję się zobowiązany do jakiejkolwiek wdzięczności. Oczywiście, oczywiście. Ja mówię tylko o podstawie naszych wzajemnych stosunków, licząc, że pojawi się odrobina sympatii do mnie. To zawsze dobrze wpływa na wspólną pracę. Zaproponuję panu coś, co powinien pan wykonać z pełnym przekonaniem i zaufaniem. Na to liczę. O co chodzi? Za wcześnie na szczegóły, kapitanie York. Za wcześnie. Globko odwrócił się. Do tego hoteliku jest jeszcze daleka droga. Wracajmy do zamku. Zaproszę pana na obiad innym razem. Szli pod górę w milczeniu, aż nagle Globke zatrzymał się. Zapomniałbym panu powiedzieć, że kobieta, która zdradziła Natalię i pana, taka o dziwnym polskim nazwisku, które tylko Ber potrafi wymówić, miała dziś wypadek. Przygniotła ją ciężarówka do ściany. Skrzywił się na wspomnienie wizytacji miejsca wypadku. Paskudny widok rozgniecionego robaka. Wartownik stojący na szczycie schodów prowadzących do zamkowej furty otworzył ją, przepuszczając Globkego i Jorga. Do zobaczenia, panie kapitanie. Globke zasalutował. I proszę pamiętać, że będę znał każdy pana krok. Niech pan nie robi głupstw, które zmusiłyby mnie do działania sprzecznego z moją wolą. Odszedł kilka kroków i odwrócił się. I sympatią dodał. Niech mi pan jeszcze powie. York zatrzymał go. Dlaczego? Skoro uważa pan, że jestem szpiegiem, zgadza się pan na mój wyjazd do tak tajnego miejsca jak Fürstenstein. Globke uśmiechnął się. W końcu marca 1945 roku, gdy rosyjskie armie stoją nad Odrą i lada dzień pójdą na Berlin, tajna kwatera w Fürstenstein nie ma już żadnego znaczenia. Żadnego. To po prostu piramida XX wieku. Takie oświadczenia w ustach szefa oddziału Sicherheitsdienst są doprawdy szokujące. A może zależy mi na tym, aby poznał pan tę moją tajemnicę? Odszedł gwizdząc jakąś kabaretową melodyjkę, jak człowiek bardzo z siebie zadowolony.
York zdawał sobie sprawę, że wszystko, co słyszał, było przeraźliwie realne. Globke mógł kłamać tylko w jednej sprawie, że Natalia zdradziła, choć to też wydawało się możliwe. Wciągał go do swojej gry, nie pozostawiając żadnego wyboru. Do czego zmierzał? Zajęty myślami przeszedł przez pomost prowadzący na placyk przed zamkiem. Nie chciał jeszcze wracać do mrocznych pomieszczeń strefy X, tym bardziej, że do momentu dotarcia do archiwów Fürstenstein nie widział możliwości osiągnięcia niczego. Odwrócił się gwałtownie, słysząc warkot silnika. Mały Opel przemknął obok niego tak blisko, że musiał się usunąć. Odniósł wrażenie, że prowadząca samochód Anna Maria w ogóle go nie zauważyła. Zatrzymała się pod murem odgradzającym zamkowy placyk od gospodarczych pomieszczeń, ale nie wysiadła. Początkowo nie miał zamiaru podchodzić do niej, zwłaszcza po rozmowie z Globkem. Szedł więc wprost do zamkowego pomostu, licząc jednak na to, że Anna Maria dostrzeże go i zawoła. Nie usłyszał jej głosu, nie słyszał też trzaśnięcia drzwi samochodu. A więc nie wysiadła, odwrócił się. Siedziała z głową opartą na kierownicy. Wyglądała tak, jakby zasłabła. Podszedł do samochodu i uchylił drzwi.
Źle się czujesz? Podniosła głowę. Zobaczył, że ma zaczerwienione oczy. Co się stało?
Johan, one żyją! Wykrzyknęła z radością i natychmiast się rozpłakała.
Matka i siostra? Musiał zaczekać chwilę, aż opanowała gwałtowny szloch.
Żyją, to cud!
Żałuję, że nie mam chusteczki. To byłoby ładne, gdybym ci ją teraz podał, a ty otarłabyś łzy i do cholery zaczęła mówić jak człowiek.
Szloch i łzy zmieniły się nagle w radosny śmiech. Wracam z poczty w Marklisie. Odebrałam telegram. Moja matka i siostra stanęły przed sądem, zaczęła relacjonować, gdy się uspokoiła. Mogę się domyślić, że wyrok mógł być tylko jeden, tym bardziej, że sprawę prowadził sędzia Freisler.
Widziałem film z procesu uczestników zamachu na Hitlera.
Nagle rozpoczął się nalot. Nie zdążyli zbiec do schronu, gdy bomba trafiła w budynek sądu. Sędzia przygnieciony stropową belką zmarł. Akta sprawy spłonęły. Spłonęły wszystkie dowody. Dlatego zwolniono moją matkę i siostrę. One żyją.
Tylko nie płacz, bo znowu będę żałował, że nie mam chusteczki. Nie mogę dłużej z tobą rozmawiać. Do zobaczenia. Skłonił się i odszedł szybko, dostrzegając kątem oka, że przed wejściem stanął Globkę. Szybko realizuje pan zapowiedź, że nie spuści mnie z oka, powiedział York, mijając Sesmana. Opowiedziała pana o śmierci sędziego Freislera? York, słysząc to, zatrzymał się, a Globkę dodał. Można by to uznać za dowód na istnienie Boga. Ta kreatura zasłużyła sobie na śmierć. York nie odpowiedział i szybko wszedł do zamku. Coraz bardziej zastanawiał go ten Sesman. A może to zręczna prowokacja? Pomyślał.
Dobiegało południe, gdy dojechał do zamku Fürstenstein. O ile uważał Czochę za miejsce ściśle strzeżone, o tyle ochrona samego podjazdu do zamku na skalę wprawiła go w zdumienie. Wielokrotnie kontrolowany mijał posterunki wzmocnione czołgami i samochodami pancernymi, stanowiska dział przeciwpancernych ukrytych w wykopach przy drodze i obłożone workami pozycje działek przeciwlotniczych. SS-mani z ochrony zamku skierowali go do oficyny po lewej stronie od bramy wjazdowej, skąd dobrze było widać ponury kamienny zamek. Zatrzymali się na wysypanym żwirem placu, skąd prowadzony przez żołnierza musiał już na piechotę dojść do wskazanego budynku.
Szukam pana Majera. Podał przepustkę SS-manowi pełniącemu straż przed wejściem do oficyny. Ten machnął ręką, zezwalając na wejście, ale nie udzielił żadnej informacji. York mógł tylko wywnioskować, że Majer oczekuje go wewnątrz. Rzeczywiście, ledwo przekroczył drzwi, a na spotkanie mu wyszedł korpulentny mężczyzna, jak inni w tym pomieszczeniu w mundurze organizacji TOTA. Jestem Christian Majer. Awizowano pana przyjazd i to z sekretariatu ministra Goebbelsa, więc czekam, choć nie sądziłem, że będzie pan tak punktualny. Wyciągnął rękę na powitanie. Z daleka dobiegł odgłos przytłumionych wybuchów. Wysadzamy skały, wyjaśnił Majer, widząc, że odgłosy zainteresowały gościa. Rozumiem, że panu się śpieszy, więc chodźmy do biura. Sądziłem, że będę poruszać się pod opieką SD, a nie organizacji TOTA. Proszę się nie niecierpliwić. Koledzy z SD przyjmą pana wkrótce, ale trzeba mieć inżynierskie wyczucie, żeby do nich dojść. Podziemne drogi, do których teraz zejdziemy, zmieniają się każdego dnia. Proszę, wskazał drzwi. Wyszli na duży plac przed zamkiem, który kiedyś musiał być imponującym dziedzińcem z pięknym widokiem na pobliskie góry. Sterty desek, wielkie rusztowanie piętrzące się przed zamkowym wejściem, obdzierały to miejsce z wszelkiego uroku. Jeśli zastanawiał się pan kiedyś, jak wygląda piekło, to proszę się rozejrzeć, powiedział nagle Majer. Co miał na myśli? York spojrzał na niego zdziwiony, ale ten szybko zmienił temat i wskazał na rusztowanie, które tak zainteresowało Jorga. Gdyby pan przyjechał za parę tygodni, to mógłby pan, nie wysiadając z samochodu, zjechać na dół. To jest szyb windy dla samochodów, ale prace zostały przerwane. Obeszli opuszczony plac budowy, zmierzając wprost do zamku, gdzie tuż za wejściowymi drzwiami zameldowali się u wartownika. Zaczekam tutaj na pana. powiedział Majer, zapalając cygaro. Rozmowa w naszym oddziale SD może trochę potrwać.
Mylił się. Wiadomość, że York przybywa za zgodą Goebbelsa, podziałała na miejscowych SS-manów z taką siłą, że byli nadzwyczaj uprzejmi i bardzo szybko załatwili niezbędne formalności związane z wydaniem przepustki do podziemi. Sytuacja zmieniła się o tyle, że po wyjściu z biura SD towarzyszył Yorkowi mrukliwy SS-man, ograniczający rozmowę do krótkich tam, tędy, tutaj. Majer, nieco zdziwiony, że York tak szybko wrócił, odłożył cygaro do metalowej popielniczki zrobionej z fragmentu łuski pocisku dużego kalibru i podniósł się pospiesznie. Po betonowych schodach, najwidoczniej zbudowanych w ostatnich miesiącach i niewykończonych, gdyż stopnie urywały się i zostały zastąpione przez drewniane szczeble, zeszli do wąskiego, ciemnego korytarza, z rzadka oświetlonego gołymi żarówkami, dołączonymi do przewodu zawieszonego na hakach wbitych w baczkowaty strop. Usiłował zapamiętać drogę prowadzącą do podziemi, ale zrezygnował już po kilkudziesięciu krokach, gdy skręcili do węższego korytarzyka, bez światła, odnajdując drogę dzięki latarkom niesionym przez SS-mana i Majera. Betonowe półkoliste korytarze były identyczne, a jedynie białe numery namalowane na ścianach pozwalały zorientować się, dokąd doszli. Co pewien czas dobiegały ich głuche wybuchy, których siłę zwielokrotniały ściany tuneli. Także nie mógł ocenić, jak daleko następowały. Po pewnym czasie wąski i ciemny tunel doprowadził ich do sztolni, jasno oświetlonej lampami, przytwierdzonymi wysoko obok rury, poprzecinanej co pewien czas metalowymi kratkami, co wskazywało, że była częścią systemu wentylacyjnego. York zorientował się, że tunel był tak wysoki i szeroki, iż bez trudu mogła tam wjechać ciężarówka. Zatrzymali się przy pancernej bramie, równie wielkiej, gdzie wartownik sprawdził ich dokumenty i przez tubę przytwierdzoną do metalowego aparatu kazał otworzyć bramę. Pchnięta elektrycznymi siłownikami uchyliła się na tyle, że mogli przecisnąć się do wnętrza.
Ten tunel jest tak wielki, że mogłaby tutaj wjechać ciężarówka, zauważył York. Pan się myli, panie kapitanie. Majer przystanął, aby złapać tchu po szybkim marszu. To nie jest tunel dla ciężarówek, ale dla wagonów kolejowych. Beton chłonie światło i zmienia proporcje, dlatego nie docenił pan rozmiarów. I nie zauważyłem szyn, jakby usprawiedliwiając się, powiedział York. Zmieniliśmy plany, mruknął niechętnie Majer. A gdzie robotnicy? Pracują w innej części. Równie niechętnie, odpowiedział przewodnik i dodał. Niech pan nie zadaje tylu pytań. Przepraszam, ale po raz pierwszy w życiu widzę tak wielki podziemny korytarz i to w dodatku wykuty w skalę. Majer przyspieszył kroku. Po kilkunastu minutach doszli do miejsca, w którym prawa odnoga tunelu została przegrodzona ścianą z cegieł, najwyraźniej wybudowaną prowizorycznie, w której wielkie wrota mogące pomieścić ciężarówkę zamykała solidna krata, a napis na blaszanej tablicy przymocowanej śrubami zakazywał wstępu osobom nieupoważnionym. Jesteśmy na miejscu. Ja tam nie mogę wyjść. A pan pozostanie tam parę godzin. Proszę po mnie zadzwonić, gdy pan skończy. Znają numer do mnie. Majer odwrócił się i ruszył w głąb tunelu, pozostawiając Yorga samego.
SS-man, wciąż nie odzywając się, nacisnął klamkę i weszli do krótkiego korytarza zakończonego drewnianymi drzwiami. Za nimi znalazł się w kolejnym tunelu, przegrodzonym co kilkadziesiąt metrów drewnianymi ekranami. Mężczyzna o siwych włosach, gładko zaczesanych do tyłu, w szarym fartuchu, segregujący papiery na długim stole, podniósł głowę. Wziął od SS-mana kartkę i, poprawiając okulary, przeczytał ją dokładnie.
Kapitan York, mówiono mi o pana przyjeździe. Powiem, że pana zapotrzebowanie to dla nas wyzwanie. Zachowywał się jak typowy archiwista, który w nudnej pracy nagle odnalazł sens. Pracuje nad dokumentami nie po to, aby je udostępniać, lecz zabezpieczać. Zerknął niespokojnie na SS-mana, ale widząc, że tamtego nie interesuje rozmowa, mówił dalej. Dokumenty są zabezpieczone w skrzyniach, a nie mając wystarczających informacji o pana zapotrzebowaniu, nie mogłem się właściwie przygotować. Wiem tylko, że chodzi o zdobyczne dokumenty NKWD z Charkowa. Tak, dokumenty radiowej stacji nasłuchowej o kryptonimie Chabarowsk, wyjaśnił York. O, archiwista podniósł palec do góry. To już ważne. Proszę kontynuować. Słucham uważnie. Mówiąc to, odwrócił się i podszedł do jednego z regałów, na którym półki były zastawione teczkami. Po zdobyciu miasta przez nasze wojska w 1941 roku dokumenty, które nie zostały zniszczone lub ewakuowane przez NKWD, powinny zostać przekazane do archiwum Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Uważam, że jest bardzo prawdopodobne, że są tutaj. Tutaj, nie tutaj, archiwista odłożył teczkę, którą przeglądał i znowu zerknął na SS-mana. Ten usiadł na krześle i sięgnął po czasopismo. Przeglądał je, zupełnie niezainteresowany tym, co działo się wokół niego. Niech pan też usiądzie, doradził archiwista. Poszukiwania mogą trwać bardzo długo, może nawet cały dzień. Z tunelu wyszedł drugi mężczyzna w szarym fartuchu, ze stosem tekturowych teczek. Rozmawiali przez chwilę półgłosem i przybysz oddalił się. York wychylił się, aby dojrzeć, co się dzieje za drewnianymi ekranami. Po jednej stronie tunelu stały rzędy metalowych regałów, a po drugiej wielkie skrzynie. Wyglądały, jakby były obciągnięte brezentem. Niech pan tu podejdzie. Archiwista, który odebrał kolejną stertę teczek od kolegi przynoszącego je z głębi tunelu, odsunął krzesło od stołu, robiąc miejsce dla Yorga. To pierwsza partia dokumentów zbiorczych z 1941 roku. Nie znam rosyjskiego, więc sam pan musi je przejrzeć. Pan zna rosyjski? Bo jeżeli nie, to wezwiemy... SS-man, który wydawał się całkowicie niezainteresowany tym, co się dzieje wokół, podniósł głowę znad gazety. Znam dobrze, przerwał mu York. Dokumenty są u nas, w sektorze 22, ale sam pan musi je przejrzeć. W tych katalogach odnajdzie pan bliższe dane.
SS-man opuścił głowę i ponownie zajął się lekturą gazety. York usiadł po drugiej stronie stołu. Stamtąd mógł zajrzeć głębiej w tunel. Dostrzegł, że w prostej linii ciągnął się on kilkaset metrów i choć obserwacje utrudniały ekrany, to dalej przegrody były ażurowe i można było zorientować się, co się za nimi dzieje. Ludzie w szarych fartuchach przenosili dokumenty z regałów do skrzyń obciągniętych brezentem i układali je starannie, odnotowując zmianę zawartości.
To niemożliwe, aby przygotowywali je do transportu, pomyślał York. Są za duże. Same skrzynie ważą kilkadziesiąt kilogramów, a wypełnione papierami nie dadzą się podnieść.
Wszystko wskazywało, że ludzie w podziemnym archiwum nie czynią przygotowań do ewakuacji, lecz mają zamiar pozostawić skrzynie wypełnione dokumentami i dobrze zabezpieczone przed wilgocią, która powróci do tych podziemnych korytarzy, gdy przestanie działać system wentylacyjny.
W katalogu naniesiono oryginalne nazwy dokumentów, z rzadka tłumacząc je na niemiecki. Musi pan przejrzeć wszystkie. Jeżeli ustalono kryptonim tej stacji nasłuchowej, to powinien pan szukać pod nazwą Chabarowsk. Archiwista postawił przed Jorgiem szklankę z herbatą. Jeśli będzie pan mnie potrzebował, proszę zawołać, będę niedaleko. Mam na imię Rudy.
6 godzin trwało poszukiwanie słów, które wypisał jako kluczowe, umożliwiające odnalezienie stenogramów ze stacji nasłuchowej. Przeglądał długie kolumny cyfr układających się w numery, przy których rosyjscy archiwiści dopisywali krótkie objaśnienia. Pomagał mu wielokrotny trening przy analizowaniu szyfrów takich samych tysięcy znaków. Nigdzie jednak nie mógł znaleźć słowa Chabarowsk. Wstał z krzesła, aby rozprostować kości. Dostrzegł, że część skrzyń za ekranami została zamknięta, a brezent był naciągnięty na całość. Inni pracownicy naklejali smułowane taśmy na miejsca łączenia materiału, co zapewniało całkowitą szczelność. I wtedy zobaczył, jak jeden z pracowników pochylił się, przyłożył do boku skrzyni szablon i maczając pędzel w puszce z białej farby, zaczął malować cyfry i litery. Tak zaznaczano każdą skrzynię, nadając jej numer i oznakowanie literowe.
— Rudy! — krzyknął w głąb korytarza. Archiwista przyszedł szybko, wyraźnie zaciekawiony. — Byłbym szczęśliwy, gdyby pan coś znalazł. — Udało się? York pokręcił głową. — Nic nie znalazłem. Niech mi pan powie, co oznacza symbol RUXKB, który ten człowiek maluje na boku skrzyni. RU oznacza dokumenty z Rosji, których katalogi pan przeglądał, a XKB to litery przeniesione z teczek, zaś cyfry... York już go nie słuchał. Jeżeli zostały przeniesione z teczek opisanych cyrylicą, to nie jest to XKB, lecz CHKW, czyli Charków. Przypominam sobie analizę sowieckich dokumentów, w których widywałem taki skrót. Gdzie jest spis dokumentów z tej skrzyni? Rudy zaczął grzebać w startach teczek, które położył z boku stołu, po chwili wydobył jedną z nich. Niech pan się nie podnieca. Skrzyń oznaczonych XKB lub, jak pan chce, CHKW jest 180. York rozpiął mundur. Nie szkodzi. Przejrzałem już 300 katalogów. Przejrzę jeszcze 180.
Miał szczęście. Dokumenty stacji Chabarowsk znalazł w 11 katalogu. Stenogramy transmisji radiowych ze Stanów Zjednoczonych znajdowały się w teczkach tak oznaczonych, a jedna z nich nosiła numer 1934. Nie miał wątpliwości. Były w niej szyfrogramy, których szukał. Odchylił się na krześle. Rudy, który ponownie wychynął z tunelu, już po jego minie poznał, że poszukiwanie zakończyło się sukcesem.
Wie pan, ja jestem archiwistą od 30 lat, powiedział uśmiechając się radośnie. Nikt tak dobrze jak ja nie rozumie, jak piękne jest odnalezienie czegoś tak długo poszukiwanego. Gratuluję panu.
York wstał i zapiął kurtkę. SS-man, który drzemał na krześle, oparwszy się o stół, podniósł głowę. On też wydawał się zadowolony.
Odbijemy zawartość tej teczki. Zatrzyma się pan na noc w miejscowym hotelu? York skinął głową. Za godzinę będzie pan miał swoje dokumenty. Zobaczył, jak SS-man podniósł słuchawkę telefonu i dzwonił po Majera, aby wyprowadził ich z podziemnego labiryntu. Co może być w szyfrogramach, których treść utajniono za pomocą gamy 11091934? Myślał, idąc za milczącym SS-manem do kraty, za którą oczekiwał już Majer.